Ten bukiet pozdrowień powiększa się z godziny na godzinę. Ja również chciałem dorzucić jeden malutki kwiatek, a to ze zboru, do którego należę, ze zboru w Andrychowie. Bracia i siostry, którzy pozostali, którzy nie mieli tej możliwości tutaj przyjechać, przesyłają dla was bracznie chrześcijańskie pozdrowienia. Pozdrawiają was serdecznie tutaj wszystkich. Przypadł mi ten miły przywilej z braćmi się podzielić. Tylko zadaję sobie pytanie, czy sprostam wymaganiom, które są tutaj na mnie nałożone. Bracia prosili, ażeby oderwać się od tej codzienności, unieść się w górę do tego właśnie tronu, chociaż po części niebieskiego. Brat wczoraj przewodniczący mówił, że daje szansę braciom młodym. No nie wiem, czy ja się do nich zaliczam, czy to taki komplement, drodzy braterstwo. Wczoraj.
Wszyscy, tak. Wszystkie pokolenia służą.
Tutaj właśnie, tak jak już wspomniałem, mamy się unieść ponad to życie codzienne. Wznieść się ponad nasze podziały, ażeby zapanowała ta jedność. Temat mojego skromnego właśnie wykładu to jest, można różnie sobie go nazwać, ale nazwałem go Wznoszenie się na górę Syjon. Księga Objawienia to jest księga ukorowaniem całego Pisma Świętego. To jest 66. księga, która właśnie jest koroną poprzednich ksiąg. Szczególnie 14 rozdział Objawienia ukazuje nam wspaniałą wizję baranka i tych, którzy zwyciężyli. Przeczytajmy chociaż niektórych parę wersetów z tego 14 rozdziału. Mówi tak. Znamy na pewno na pamięć. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię, na czole imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I dalej śpiewali wspaniałą pieśń nową. Głos tej pieśni rozchodzi się po całej kuli ziemskiej. Również i w niebie jest słyszany. Baranek w otoczeniu zwycięzców stał właśnie na tej górze Syjon. Czy mamy rozumieć to dosłownie, brać literalnie baranka, górę Syjon? Góra Syjon to jest wizja Kościoła, który stanie się kiedyś w rzeczywistości, w przyszłości rzeczywistością. Trochę z historii tylko. Góra Syjon to najstarsza nazwa południowo-wschodniego pagórka Jerozolimy, na którym znajdowało się miasto Jebuzytów, twierdzą. Miejsce to zostało zdobyte przez Dawida. Mamy to zapisane w drugiej księdze Samuelowej. Z biegiem czasu nazwą tą objęto górę, na której zbudowano miasto wraz ze świątynią. Góra Syjon, opis góry Syjon zajmuje dużo miejsca. Widzimy na kartach Pisma Świętego. W psalmie synów Koraha, to jest 48, opisuje piękno i chwałę Syjonu. Niech się raduje góra Syjon. W innym psalmie Syjon to mieszkanie Boga. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie. Góra Syjon wraz z twierdzą, czyli zamkiem, jak inni określają, jest symbolem na górny Jeruzalem, czyli Królestwo Niebieskie. Izajasz w 4 rozdziale, a 3 wierszu mówi tak: i będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. A święty Paweł, ten apostoł pogan, w 11 rozdziale, gdzie mówi o czasie, o zatwardzeniu, które przyszło na Izraela, ale daje pociechę: i przyjdzie z Syjonu Wybawiciel. W innym jego liście, mianowicie do Żydów, gdzie jest mowa o zwycięzca, lecz mówi takie słowa: lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta żywego, do Jeruzalemu niebieskiego niezliczonych aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Baranek. Określenie to odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel, kiedy ujrzał raz Pana wracającego, widzimy, to wyraził takie słowa: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy. Powtórzył jeszcze raz, widzimy takie słowa. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, a 7 wersecie mówi: usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. W innym liście, a mianowicie świętego Piotra, są słowa, że wykupieni jesteście drogą krwią baranka niewinnego, nieskalanego. Czyli Jezus Chrystus, jako ten baranek Boży, widzimy, jest przedstawiony. Jest tu nawiązanie do ofiar przebłagalnych Starego Testamentu, gdzie zwierzęciem ofiarnym był głównie składany baranek. Apokalipsie w 5 rozdziale jest wizja baranka Bożego, który jako jedyny otworzył księgę zapieczętowaną 7 pieczęciami, czyli Pan Boży został objawiony ludziom. 144 tysiące są to zwycięzcy wykupieni z ziemi, są to pierwociny dla Boga i dla baranka. Są to przyszli królowie i przyszli kapłanowie. Jest to oblubienica Chrystusowa. 144 tysiące my przyjmujemy jako liczbę literalną, naturalną, ale czy tak jest? Niektórzy właśnie rozumieją, że to jest liczba symboliczna. Różne są komentarze. Na literalną górę Syjon, a bardziej dokładnie mówiąc na ten pagórek, można było kiedyś wejść na osiołku pieszo. Teraz można dostać się tam samochodem lub wejść pieszo wraz z licznymi turystami, którzy właśnie tam przybywają. Ale dla nas jest pytanie zasadnicze, bardzo ważne: ale jak dostać się na tą symboliczną właśnie górą Syjon, która jest wysoko, która jest ponad zasięgiem naszego wzroku, czyli do Królestwa Bożego, które przyjmujemy w tej chwili wiarą. Tam nie da się wejść pieszo, tam nie da dojechać się samochodem, tam trzeba wzbić się na to. Widzimy i to w znaczeniu symbolicznym. Do góry mogą wzbić się ptaki. Widzimy, kiedy patrzymy, jak właśnie przelatują. Te ptaki niebieskie, o których to mówi Pan Jezus, że nie sieją, nie żną, żną, a Ojciec Niebieski karmi je. Bardzo znamienne te słowa są, są proroka Izajasza zapisane w 40 rozdziale. W 40 rozdziale, a 31 wersecie. Mówi tak. Trzydziesty pierwszy werset mówi: lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydła jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. A w wcześniejszych przekładach widzimy brytyjskie, czyli w Biblii Gdańskiej, to jest pisze: ale którzy oczekują Pana, podnoszą się piórami jako orły. Znoszą się do góry, na skrzydłach, jako orły, które rotem spiralnym, wykorzystując termikę, zbijają się coraz wyżej do góry. Takie wzbijanie, taki lot do góry jest odzwierciedleniem życia, widzimy, Kościoła tutaj na ziemi. Odzwierciedleniem nowego stworzenia, który zbija się, który pragnie. Odzwierciedleniem wszystkich tych, którzy pragną się tam dostać, a więc którzy poświęcają się, którzy jesteśmy świadkami. Jedni to uczynili 50 lat, 40, 30, inni tydzień temu na konwencji w Budziarzach, inni 6 osób wczoraj. Aby tam spotkać się na tej wspaniałej górze Syjon, obok naszego Pana i zaśpiewać tą pieśń nową, wspaniałą. Całe nasze życie ziemskie powinno właśnie być poświęcone w tym celu, aby tam się dostać. Teraz, w tej obecnej chwili, w sposób symboliczny spróbujemy się zbić do góry, tak jak ten król ptaków, orzeł, gdzie rozpiętość jego skrzydeł dochodzi nawet do 2 metrów. Czym człowiek może wznieść się do góry? Widzimy czym. Żyjąc na początku XXI wieku, mamy dużo środków. Są przenoszenia, tak jak rakiety, samoloty, balony, czy jeszcze coś innego. Widzimy, że na pewną odległość się zbijają, osiągają. Osiągają Księżyc, Mars. Ale czy tam dadzą rady się dosiągnąć, dojechać? No na pewno nie. Ale czy na duchową górę Syjon, widzimy, fizycznym środkiem możemy dostać się do tego miasta wielkiego króla, gdzie w psalmie 48 rozdziale, w 48, a w 3 rozdziale, gdzie jest powiedziane, że góra Syjon na krańcach północnych miasto króla wielkiego. Bóg w pałacach Jego, góra Syjon to stolica Królestwa Bożego. Żaden fizyczny środek lokomocji tam nas nie zawiezie. Do góry Syjon tylko w sposób duchowy możemy się tam dostać. I to przy dużym naszym wysiłku, przy dużym poświęceniu, wyrzeczeniu się wielu rzeczy. Ten symboliczny nasz lot, chociaż częściowo odzwierciedla nam nasze zmagania w tym współczesnym świecie, w którym my żyjemy, gdzie bracia coraz częściej i ludzie używają, że jest coraz gorszy, że coraz bardziej źle się dzieje. Wiele zmian na to wskazuje, że to wszystko jakby się już kończy. Do góry Syjon będziemy się wznosić. Obierzemy sobie taki środek i to symboliczny, w cudzysłowie, obierzemy samolotem. Tak często tym środkiem lokomocji ludzie obecnie korzystają. Wyjeżdżają do pracy, tak jak przedtem kiedyś autobusami dowożono pociągami, to teraz jadą samolotami tanich linii za granicę. My spróbujemy, drodzy braterstwo, dla porównania tym symbolicznym środkiem się znieść. Nie takim nowoczesnym, jak teraz, odrzutowym, czterosilnikowym, czy jeszcze jakim, który zabiera 200-300 osób, ale takim z początku XX wieku. Tym samolotem to jesteśmy my. On nas zależy, jak ten symboliczny samolot będzie się sprawował podczas lotu. Czy będzie bezpieczny? Czy możemy na niego liczyć? Czy za pomocą niego dotrzemy właśnie na tą górę Syjon, gdzie pragnienie nas wszystkich jest, obojętnie, czy młodego, czy starszym wieku, czy siostry, czy brata, czy Polaka, czy obcokrajowca, czy jeszcze jakiś białego, czy czarnego koloru. Czy silnik nie będzie przerywał, a wiemy, czym to grozi, drodzy braterstwo. Bardzo często słyszymy o wielkich katastrofach. Czy podczas lotu nie natrafimy na turbulencje różne, które będą miotać naszym malutkim samolotem? Czy te zawirowania powietrza, które będą miotały nami, widzimy, które będą budziły lęk i niepokój, bardzo często może zmienią nasz kurs, zamiast przybliżyć się nas do celu, do tej góry Syjon, to będą nas oddalać. Na to wszystko powinniśmy być przygotowani. Nie dać się zaskoczyć. Pan Jezus przez 3,5 roku przygotowywał swoich uczni do misji głoszenia Ewangelii. Wydawało się im, że wszystko wiedzą, że są przygotowani, że są odważni, że wszystkiemu stawią czoło, a później, co się działo po śmierci naszego Pana, zamiast zwiastować tą radosną Ewangelię, to zmartwychwstania, tą Ewangelię, mówiąc o Panu, który zmartwychwstał, to udali się do poprzedniego zajęcia. Tą czynność uczynił pierwszy Piotr, który tak blisko był Pana, który przyrzekał, że nigdy Pana nie opuści, drodzy braterstwo. Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego umocniło ich to wszystko w misji, do której zostali powołani, ale do końca swojego życia byli narażeni na różne trudności, aż do utraty swojego życia. Kiedy studiujemy historię tych naszych pierwszych uczni, apostołów, to widzimy, że wszyscy przechodzili przez różne trudności, aż do poświęcenia swojego życia. To były ich turbulencje. To właśnie te były burze, na które spotykali podczas swojego lotu. Każdy chrześcijanin, który udaje się na górę Syjon, przechodzi przez różne zawirowania. Popatrzmy na wieki średnie, na prześladowanie chrześcijan. Ileż to milionów naszych braci, żyjących kilka wieków przed nami, właśnie przechodziło przez te burze. Przechodziło gwałtowne, że oddawali swoje życie, poświęcali na stosach, na arenach, byli zabijani, rozrywani, pożerani przez dzikie zwierzęta. Każdy pilot, aby był dopuszczony do prowadzenia samolotu, aby żeby usiadł za sterami, dopuszczony, to musi mieć odpowiednie kwalifikacje. To nie jest tak, że się kupuje teraz samolot, można kupić. Są ludzie bogaci, którzy mają nawet po kilka samolotów, jak mówią. To nie jest tak. Albo ma pilota swojego, albo musi mieć kwalifikacje, musi mieć prawo do pilotowania samolotu lub balonu. Musi okazać to zezwolenie, certyfikat, jakbyśmy to, prawo jazdy, tak jak na samochód. Musi mieć takie zezwolenie. I otrzymuje się po długich nauce, po długich ćwiczenia. Tak samo chrześcijanin, który pragnie wznieść się na górę Syjon, to musi spełnić również odpowiednie warunki. Musi być przygotowany do tego. Musi właśnie zdobyć te kwalifikacje. Kiedy wczoraj były wspominane słowa, kiedy to był wykład okolicznościowy, to w Ewangelii Marka mamy zapisane wspaniałe słowa: kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Uwierzyć, pierwszy warunek, czyli posiadać wiarę. Wiara to jest ufność i pewność o istnieniu jedynego Boga, Stwórcę całego Wszechświata, Pana Wszechświata i o prawdziwości Jego Słowa, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Uznać Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który złożył okupową ofiarę za grzech. Uznać jako jedynego. Nasza wiara powinna być żywa, powinna być poparta uczynkami do Boga, do Jezusa, do bliźni. Taki powinniśmy pierwszy spełnić warunek. Być blisko naszego Stwórcy, być blisko naszego właśnie Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas, który jest pośrednikiem dla całego rodzaju ludzkiego, a dla nas dodatkowo jest tym orędownikiem, do którego się możemy zwrócić. Później jeszcze będziemy mówić na ten temat. Drugi warunek, to byliśmy świadkami wczoraj, to jest chrzest uczyniony, chrzest ten symboliczny, tak nazwiemy, w danej chwili, ale uczyniony tak w obecności wielu świadków. Podobnie jak to uczynił Jezus, kiedy przyszedł na Jordan. I właśnie wczoraj byliśmy w takiej scenerii Jordanu. Widzimy, przyszliśmy tam, aby nasi bracia zostali ochrzczeni. Chrzest to symbol zaparcia siebie, to oddanie się Bogu w całości. To nie częściowe, coś danie Panu Bogu. I w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, 16 rozdział, 24 werset, czytamy tam. I wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeżeli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Wziąć krzyż swój, podobny, chociaż częściowo, na wzór naszego Pana, który niósł przez swoje życie, który zaniósł aż na Golgotę. W innym miejscu, w tej samej Ewangelii, w 10 rozdziale, od 37 wersetu, mówi tak: albo kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Wziąć krzyż, zaprzeć się i iść. Pójdźcie do mnie, którzyście wszyscy spracowani i obciążeni, a Pan nam gwarantuje to odpocznienie. Kiedyś na konwencji jeden braci, przygotowując wykład, podchodził do wszystkich, do części i mówił, pytał się o krzyżu. Czy niesiemy krzyż? No. Ja mówię, że taki malutki krzyż to niesiemy. To jest to nasze życie, w którym spotykamy choroby, trudności, ale właśnie to jest taki mały. Nasi bracia w wcześniejszych latach, wiekach to nieśli większy on nas krzyż. My żyjemy w tym błogosławionym czasie, że tylko narażeni jesteśmy na właśnie na te rzeczy, które dotykają cielesnego człowieka. Mamy oddać wszystko. Wspaniałe słowa pieśni numer 8, który jest hymnem dla Jezusa Zbawiciela: całe życie chętnie dam. Powiem wam, drodzy braterstwo, spotkałem się z takim zdaniem, że niektórzy nie śpiewają tej pieśni. A dlaczego? Bo zdają sobie z wagi, z wielkiej wagi słów, które są tam. Czy my faktycznie tak żyjemy, tak postępujemy, jak śpiewamy? To śpiewać nam na pewno jest łatwiej, postępować gorzej. mamy zrobiony przegląd środka lokomocji, mamy zapewnienie, że możemy startować. Musimy na drogę zabrać część, odpowiednią część paliwa, ażeby właśnie oderwać się od ziemi. Zapas też musi być zrobiony. Ja tylko wspomnę, bo na pewno nie ma dużo czasu. Widzimy na przypowieść 10 pannien. Oczekiwały 5 mądrych, jak to określamy, zabrały dodatkowo olej. 5 nie zabrały. Co ich spotkało? Musimy sobie to uświadomić. Musimy znać cel naszej podróży, a będzie to długa, nieraz mozolna podróż. Kiedyś, teraz na konwencji w Budziarza, jeden braci, który miał wykład, już w starszym wieku, on powiedział, że się poświęcił, kiedy miał 16 lat. Kiedy z nim rozmawiałem, to mówił, że miał niespełna, jeszcze niecałe 16 lat. A więc jaka długa to jest ta podróż. Cel nasz, to już powiedzieliśmy, Góra Syjon. Naszym celem jest właśnie ta Góra Syjon, to spotkanie z naszym Panem. Jest to osiągnięcie tej wspaniałej nagrody, staniem się małżonką Chrystusową. Dzisiejsze samoloty bardzo różnią się od tamtych pierwszych samolotów płatowców, od tych dawnych. Teraz pilot ma do dyspozycji elektronikę, ma radary naprowadzające, pilota automatycznego i jeszcze wiele urządzeń elektrycznych, radiowych. A przedtem to były proste. Dawniej zabierał ze sobą mapę, kompas magnetyczny, później nastały radia. I my również na swoją podróż zabierzemy te podstawowe rzeczy. Mapa była nieodzownym wyposażeniem. Dzięki mapie mógł prawidłowo obierać kurs. Na mapie były naniesione, są znaki orientacyjne, takie jak literalne rzeki, lasy, góry, miasta, przejazdy kolejowe, szyny, gdzieś, tory. Widzimy, które mówiły, w którym miejscu się znajduje, czy kurs jego jest prawidłowy. Według tych naniesionych znaków pilot kontrolował prawidłowy lot, ale jest jeden warunek, musiał spełnić, aby musiał umieć czytać mapę, bo jeżeli nie umiał czytać mapy, to nic nie pomogło mu w tym locie. Dla chrześcijanina, który podjął się tego lotu na Górę Syjon, tą mapą jest Pismo Święte. To jest zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu. To jest to 66 ksiąg. Popularnie nazywamy Biblią. W Biblii jest bardzo dużo znaków orientacyjnych, według których mamy podążać. Są tam wskazówki, są tam nakazy, są tam zakazy. Dla chrześcijanina tam jest ta droga pokazana, ten kierunek, ten kurs. Czy Biblia jest tylko taką zwykłą książką wydawana w milionach egzemplarzy i w różnych językach, najpopularniejszą księgą? W drugim liście do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset mówi tak: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc tej księgi, który każdy z nas ma, który w naszych domach jest na pewno kilka egzemplarzy, kilka tłumaczeń, to jest właśnie ta mapa dla nas. Tam jest wiele wskazówek, nakazu. Tutaj przed nami są hasła wyjęte. Tam list do Galatów, 5 rozdział, owoce, jakie chrześcijanie powinni wydawać. Teraz jest okres żniw, zbierania plonów. Jakież to jest ważne, nie? Jakie owoce mamy zbierać? Również i my, nas to obowiązuje. W liście do Rzymian, 15 rozdziale, a 4 wersecie przeczytamy takie słowa, które są dla nas zapisane. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spis, co mieli? Nadzieję mieli. Nadzieję właśnie dostania się tam na górę Syjon. Biblia pisana była przez ludzi, których Bóg pobudził, zawiera różne proroctwa, zawiera przypowieści, podobieństwa, jak mamy postępować na co dzień naszego życia. Tam jest dekalog przykazań, tam jest zakon, tak jak był Starego Testamentu, w Nowym Testamencie też możemy powiedzieć, tak sobie nazwać, że jest zakon nowego stworzenia. To jest biur tych wszystkich przepisów. W pierwszym liście do Koryntian, 10 a 11, czytamy takie słowa. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane tu przez to dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresów wieku. Przestrodze. Pilot, chcąc utrzymać prawidłowy kurs, to jest bardzo ważne, gdzie ma dolecieć, to ciągle musi spoglądać na papę, kontrolować lot, porównywać i w życiu codziennym również codziennie musimy korzystać z Biblii, studiować, badać. Przecież nazwani jesteśmy badacze Pisma Świętego. Czy postępujemy tak? Czy badamy, czy zastanawiamy się, czy rozważamy się jak bracia w Berei, czy tak rzecz się ma? Czy wystarczy do Biblii zaglądnąć raz na tydzień, podczas nabożeństwa? A oprócz tego cały tydzień, na cały tydzień odłożyć gdzieś tam na półkę, gdzie tak często, no niestety, wiem jak i u mnie, niektóre mam kilka, niektóre przykrywa, kurz. Czy tak się dzieje wszędzie? Czy wystarczy ją czytać i więcej nie należy, i nic więcej? Czy nie należy postępować według jej wskazówek? Wprowadzać to w życie, w czym? Ona jest tym przewodnikiem. Wiele jest takich przewodników po miastach, po różnych trasach, po państwach jest przewodnikiem. Również Biblia jest tym przewodnikiem. Drugą rzecz, którą pilot zabiera, to jest kompas magnetyczny. Prawidłowo nazywa się busola magnetyczna. To jest przyrząd do wyznaczania kierunku. Igła magnetyczna, która jest osadzona w busoli, wskazuje północ, czyli mieszkania. Mieszkanie Boga, w cudzysłowie, to sobie tak nazywa. Ponadto, kiedy idziemy prosto, obraną drogą, czy ona się wychyla? Ona się nie wychyla. Ona się wychyla wtedy, jeżeli zboczymy z drogi. Czy to na prawo, czy na lewo, to ona nam wskazuje, że właśnie zboczyliśmy. Ona porusza się. Co jest tą igłą magnetyczną osadzoną w tej busoli? Myślę, że tą igłą magnetyczną jest nasze sumienie. O tym sumieniu, o tym czystym sumieniu, to słyszeliśmy kilka razy, jak nasz jeden ze starszych braci recytował przez siebie napisany wiersz. Czyste sumienie. Bardzo często słyszymy, jak ktoś stwierdza, mam czyste sumienie. Albo na innym miejscu mówi, sumienie nie daje mi spokoju. Kiedy ludzie idą do kapłana, kiedy się wyspowiadają, to mówi, teraz mam czyste sumienie. to sumienie dawało mu wyrzuty. Czym jest sumienie? Ktoś się wyraził, słyszałem, że sumienie to takie czerwone światełko w jakimś urządzeniu, które się zapala, które sygnalizuje, że coś się dzieje źle, coś nieprawidłowo funkcjonuje w samochodzie czy w innym urządzeniu. To jest taki czujnik, sygnalizator, który nam mówi, że trzeba stanąć, popatrzeć, że jest źle. W liście do Rzymian apostoł Paweł w 2 rozdziale, a 14-15 werset mówi: skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonu, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub biorą w ich obronę. Apostoł Paweł pisze o ludziach, którzy chociaż nie znają zakonu, nie znają, to treść zakonu zapisana w ich sercach. To jest to sumienie. Oni są tak stworzeni. Świadczy o tym sumienie. Co to jest sumienie? Według słownika to jest właściwość psychiczna, to jest zdolność pozwalająca ocenić odpowiednio własne postępowanie jako zgodne lub niezgodne z przyjętymi normami etycznymi. To jest poczucie etyki, sprawiedliwości. Sumienie to nasz doradca, sumienie to nasz przyjaciel, który wskazuje moralne, bardzo często moralne prawa. Człowiek może usłuchać lub nie usłuchać sumienia, lecz sumienie przekazuje nam swoje stanowisko. Możemy przyjąć, możemy nie przyjąć. Tak jak dostosujemy się niekiedy do znaków, które są. Albo przestrzegamy, albo nie przestrzegamy. Wiemy, jakie są konsekwencje w drugim przypadku. Obojętnie, gdzie się znajdujemy, czy to ludzie młodzi w szkole, na studiach, czy w jakiejś pracy, czy między nami, nawet i braćmi, widzimy narażeni, tam może nieraz jesteśmy na różne pokusy, a sumienie nas ostrzega. Idąc przeciwko sumieniu, narażamy się na jego wyrzuty. Bardzo często ludzie co robią? Zagłuszają sumienie. My również, może się to nam przydać, że zagłuszamy swoje sumienie. Ale mądry chrześcijanin, ale nowe stworzenie, dziecko, brat czy siostra, widzimy, powinni dążyć, aby zachować to czyste sumienie, który ten brat w starszym wieku tak często właśnie przemawia do nas tym swoim wierszem. Czyste sumienie. Człowiek nie powinien pozwolić, aby jego sumienie obumierało. Może obumierać po pewnym czasie. Apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, że Hymeneusz i Aleksander odrzucili swoje sumienie, nie postępowali według zdrowego sumienia. A apostoł Paweł tak o sobie mówi. Drugi, to jest zapisane w 2 liście do Tymoteusza, 2 list, 1 a 3. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak i przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Apostoł Paweł, który tak dużo w swoim życiu przeszedł, który poświęcił, który, jak czytamy, ile razy był bity, ile razy cierpiał, prześladowany nie tylko od nieprzyjaciół, ale i od swoich, widzimy, przechodził prześladowanie. Do końca zachował czyste swoje sumienie. Bardzo ważną rolę odgrywa radio. Za pomocą radia otrzymujemy różne wskazówki. To jest ta łączność między samolotem, pilotem a ziemią. Tam dostarczają wiadomości, dostarczali o pogodzie, czy nie nadciąga czasem burza, te grzmoty, które właśnie by miotały tym malutkim samolocikiem. Za pomocą radia wysyła się sygnały SOS w razie potrzeby. Służy do tego, do udzielania często pomocy. Tylko jest jedna rzecz. Kiedy wejdziemy w eter, to tam jest dużo stacji się odzywa. My musimy nasze radio nastawić na odpowiednią właśnie stację. Takim aparatem, takim stacją jest dla nas ta łączność z Bogiem, łączność z naszym Panem. Tą łącznością to jest modlitwa, która jest łącznością pomiędzy człowiekiem, Bogiem, widzimy, a Jezusem Chrystusem również. Jest to rozmowa, modlitwa powinna być rozmową taką szczerą z naszym Ojcem, tak jak Syn rozmawia szczerze z Ojcem czy z Matką. Modlitwa jest formą oddania Bogu czci, chwały, dziękczynienia, ale również modlitwa jest prośbą o jakąś rzecz. Przeważnie modlimy się tu o zdrowie kogoś, widzimy, o pożywienie. Tak Pan Jezus mówił, chleba naszego powszedniego. Powszedniego to znaczy na każdy dzień. Nie tam powszedni jakiś inny chleb, ale chleb, który codziennie spożywamy. W Starym Testamencie modlono się w świątyni, modlono się w domach. Przykład Daniela, który 3 razy dziennie padał na kolana i modlił się, wysławiając swojego Ojca, czyli Boga naszego i Jego. Modlitwa musi wypływać z postawy modlącego się. Modlitwa nasza powinna modlitwą naszą powinna cechować pokora. Takim ostrzeżeniem dla nas jest przykład, który jest umieszczony w podobieństwie, gdzie o faryzeuszu i celniku. Pamiętamy, faryzeusz, który wszedł do domu modlitwy, zajął 1 miejsce, tak żeby go wszyscy widzieli, i modlił się jakimi słowami, wiemy, a celnik, jaką przyjął postawę? Postawę pokory. Faryzeusz modlił się ze szczerego serca, modlił się na pokaz, drodzy bracia. I mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, przypomnijmy sobie te słowa, od 5 wersetu. Mówi tak: a gdy się modlicie, nie bądźcie, to są ostrzeżenie naszego Pana, jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wiemy, jak niektórzy ludzie się modlą, to jaką wartość ma to modlitwa. Nazywają to często pacierz. A to powinna być szczera rozmowa. Szczera, wypływająca ze szczerych naszych intencji. 14 wiersz mówi: i odpuśćcie ludziom, i Ojciec odpuści wam. Wzajemne przebaczenie. Czy my tak się modlimy? Czy my tak postępujemy? Czy przebaczamy? W modlitwie pańskiej mówi: odpuść nam nasze winy. I co dalej? Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy to nie jest wydanie niekiedy wyroku na siebie? Modlitwy nasze wymagają wytrwałości i powinny być modlitwami rozsądnymi. Przykład Pana Jezusa, który się modlił. Przykład modlitwy pańskiej. Mężowie Starego i Nowego Testamentu często modlili się. Pytanie, czy my ich naśladujemy? Czy my tak postępujemy? A może utarte jest takie powiedzenie, takie bardzo często powtarzane przez wszystkich ludzi, jak trwoga, to wtedy do Boga. To jest tak, jak to zebraterstwo. Jeżeli samolcie zepsuje, to dopiero się naprawiamy, chcemy. Ale wcześniej, kiedy ta kontrolka, widzimy ten sygnalizator, nam wskazywał, że jest źle, to nie myśleliśmy o tym. Nie podejmowaliśmy żadnych kroków w tym celu również. Tak jest naszą, może być modlitwą. Nasz lot do góry Syjon to ciągłe łączenie się z Bogiem, który nami kieruje, ostrzega. Kiedy zajdzie potrzeba, naprowadzi na prawidłową drogę w przypadku zboczenia z kursu. Ale jest jeden warunek. Mamy ciągle utrzymywać tą wolę, tą łączność, polegać na tej łączności, że to jest jedyny ratunek, na który możemy zawsze liczyć. Modlitwa w tym locie dodaje nam siły, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy załamani, kiedy jesteśmy osamotnieni, kiedy może wszyscy nas opuszczą, kiedy zostaniemy sami w tym domu przysłowiowych czterech ścianach naszego domu, który tak przez całe życie budowaliśmy. Nie ma bliskich wokół nas. Czy w samolocie pasażerskim, do samolotu pasażerskiego można wnieść duży ciężar ze sobą, kiedy się wybieramy? Widzimy, że nie. Że tylko podręczny widzimy bagaż potrzebny, tylko który i to podlegającym odpowiednim przepisom. Tak samo i na górę Syjon, drodzy braterstwo, nie da się zabrać dużego bagażu. Chociaż my niekiedy tak chcemy. Nie da się. Kiedyś jeden brat na konwencji, nie chcę powtarzać może tych słów, że my zabieramy te walizy, te pakunki, to wszystkiego. No wszyscy tak robimy. Wiemy, kiedy się wchodzi na dworcu lotniczym jest, kiedy się wchodzi już na płyt, przechodzi się przez bramkę. My również, naszą bramką, to jest ta wąska brama, przez którą możemy przejść. Musimy tam zostawić za sobą to wszystko, tylko ten podręczny bagaż, gdzie 20 kg prawdopodobnie można zabrać na pokład samolotu. Wąska brama. Przeciśnie się człowiek, który nie ma obciążenia. Nie będzie. My również w swoim życiu mamy tyle bagaży. Nie będę wskazywał wokół nas, drodzy braterstwo. Tutaj bracia wspominali, kończąc, bo już czas upływa. Wspominali, prosili w modlitwach, bracia proszą, za niektórymi, którzy są w różnych trudnościach. Każdego to dotyczy. Jeden przechodzi łagodniej, drugi właśnie ciężej. Kiedy właśnie udajemy się balonem czy coś, które jest na ogrzane powietrze, kiedy brakuje już tego paliwa, widzimy, żeby ogrzać to powietrze, to wyrzucają. A to balast, a to niepotrzebny ten bagaż, który się ma, a żeby tylko dolecieć do celu. Ale jest taki moment, drodzy braterstwo, tak jak te orły, na którymi skrzydłach mamy się zbić, kiedyś już opadają, stają się niedołężni i również nam to czeka, ale nasze intencje są, ażeby właśnie tam dostać się do tego. Myślę, drodzy braterstwo, przeczytam jeszcze na zakończenie, bo nie chcę już przedłużać, byłoby jeszcze może dłużej, więcej. Kiedy będziemy już może u skresu sił, naszym pragnieniem jest tuż, widzimy tą górę Syjon, naszego Pana. Wyobrażamy sobie, myśla, że możemy tam stać, a nam może trochę zabrakło sił, żeby dalej podążać. To przeczytam słowa apostoła Pawła w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale, tylko 17 werset. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłoka i w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Życzę, życzeniem moim jest dla mnie i dla Was, aby właśnie tuż przed samą górą Syjon, kiedy nam może zabraknie sił, żeby Pan nas uchwycił, żeby nas po prostu umieścił wokół siebie. Tak. Życzę Wam, drodzy braterstwa, abyśmy razem kiedyś zaśpiewali tą wspaniałą, cudowną, nową pieśń. Amen. Thank you.